studio Radia Kraków już panie Margola Sularczyk, Maryna Chobrzyk i Anna Latocha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilka słów o naszych gościniach. Margola Sularczyk jest psychoterapeutką gestalt i aktorką, ale też zajmuje się coachingiem, interwencją kryzysową, psychoterapią. Pani Maryna Chobrzyk prowadzi warsztaty z ajurwedyjskiego masażu twarzy, jest instruktorką także hatha jogi i specjalistką terapii czaszkowo-krzyżowej. Dobrze mówię?
Zgadza się, tak.
A Ania Latocha jest z Tauron Areny i zajmuje się organizacją tego wszystkiego, bo 10 lipca kolejna edycja Sztuki Dobrego Życia. Teraz postawiliście na relacje.
Tak, w lipcu zapraszamy do rozmowy o relacjach. To bardzo ważny temat. To już jest 7. odsłona Sztuki Dobrego Życia w tym roku, bo to jest cykl comiesięcznych spotkań. Zawsze najpierw jest część panelowo-wykładowa, a potem warsztaty, więc tym razem mamy panel o relacjach, ajurwedyjski masaż twarzy oraz qigong. Serdecznie zapraszamy.
No to co to są te dobre relacje? Teoretycznie każdy z nas wie, czym są dobre relacje, a rzeczywiście wiemy?
Jako psychoterapeutka gestalt.
Margola.
Tak, ja sobie postanowiłam, że nie będę oceniać rzeczy jako dobre i złe. Dlatego, że każda relacja czegoś nas uczy, każda relacja w jakiś sposób nas dokarmia, więc możemy mówić o relacjach trudnych i łatwych, możemy mówić o takich relacjach, które nam służą albo nie służą. No i na pewno budujemy je przede wszystkim na podstawie relacji z sobą, bo relacja powstaje w kontakcie. I kontakt to jest, że ktoś coś robi i ja na to jakoś reaguję. No i praca nad relacją to jest praca nad komunikacją tego, co ja chcę powiedzieć i praca nad przyjmowaniem komunikatu, żeby uniknąć projekcji, żeby uniknąć jakichś swoich skryptów, które się czasami uruchamiają i trzeba wtedy zobaczyć, czy chodzi o tą relację, czy chodzi o jakąś przeszłość. Także relacje są trudne albo łatwe i takie, które nam służą albo nie służą, ale wszystkie są w jakiś sposób dobre.
Czy jeżeli nie mamy ze sobą łatwych relacji, to możemy mieć łatwe relacje z innymi?
No to na pewno znacząco utrudnia budowanie dobrych relacji, dlatego warto poznawać siebie, zbliżać się do siebie, rozpoznawać swoje ciało, nauczyć się tego, co nam mówią emocje. Że złość mówi nam o tym, że jakieś nasze potrzeby są niespełnione albo granice ktoś nam narusza, że wstyd mówi nam o tym, że czuje się nieadekwatnie, że radość, no to mówi o tym, że spotkało mnie coś dobrego, a smutek wtedy, kiedy doświadczam jakiejś straty.
Co to znaczy być tu i teraz? Bo bardzo często czytamy w różnych takich artykułach, poradnikach, że trzeba być tu i teraz. Co to znaczy?
No właśnie to jest podstawą psychoterapii gestalt, bycie w tu i teraz. To znaczy, że staramy się nie wybiegać myślą w przyszłość i nie
rozpamiętywać przeszłości.
Tak, nie rozpamiętywać przeszłości, dokładnie. Chociaż w tu i teraz mamy świadomość, że zarówno przeszłość na nas jakoś wpływa, zbudowaliśmy coś w tej przeszłości, co niesiemy teraz i zawsze staramy się określić w psychoterapii, czy to nam służy, czy nie służy. Natomiast no, przyszłość też ma na nas wpływ, no bo inaczej działamy, kiedy jesteśmy w jakiejś pewności, w jakiejś nadziei, a inaczej działamy, kiedy jest lęk, strata i przerażenie przed przyszłością.
Bywa, że niektóre osoby ciągle planują swoje życie. To znaczy dzisiaj jest byle jak jakość z dnia na dzień, ale planują. Kiedyś to będzie, kiedyś na przykład, kiedyś się odchudzę, będę piękna, kupię sobie fajne ciuchy, zrobię sobie dobrą fryzurę. Bardzo często to w ogóle odwołuje się do tego aspektu fizycznego. I nie wiem, zacznę dbać o siebie, zacznę ćwiczyć, zacznę interesować się kulturą, będę rzeczywiście sprawiać sobie przyjemność i spędzać czas z ludźmi, którzy dobrze mi robią.
No to, o czym teraz powiedziałaś, to niekoniecznie są plany, to czasami bywa myślenie życzeniowe. Dlatego, że plany to już mają jakąś datę realizacji i sposób realizacji. Natomiast tak, bardzo często odkładamy realizację swoich potrzeb na jakieś nieokreślone kiedyś. I kiedyś jest w ogóle bardzo znaczącym słowem w naszym życiu. I to kiedyś trzeba urealnić. Jeżeli rzeczywiście coś chcemy zrobić dla siebie, to musimy sobie to kiedyś urealnić. Po co ja to chcę zrobić? Dlaczego? I kiedy?
Ale bardzo często jest tak, że w ogóle uzależniamy to lepsze życie w przyszłości od zadbania o swoją fizyczność. To znaczy, schudnę, będę laską i moje życie nagle się odmieni. Ale dzisiaj jeszcze kupię sobie ptasie mleczko, bo to nie musi być dzisiaj.
Myślę, że takie warunkowanie odbiera nam sprawczość. I tak jak tutaj Margola powiedziała o relacjach, relacja się zaczyna dobra z innymi wtedy, kiedy my mamy w sobie tą życzliwość i chęć rozwoju do siebie. I przede wszystkim wydaje mi się, że w kulturze zachodniej panuje takie trochę fałszywe pojęcie dualizmu umysłu i ciała. I ja jako osoba taka niezwykle wydawałoby się racjonalna i analityczna, miałam wiele lat problem z tym, żeby skontaktować się z własnym ciałem. A umysł i ciało...
Ale co to znaczy skontaktować się własnym ciałem?
Wydaje mi się, że tutaj pewnie są różne punkty tutaj styczne z psychoterapią, jednak u osób, które są racjonalne i takie poznają świat rozumem, często somatyzujemy wiele rzeczy, czyli wypieramy różnego rodzaju emocje i nie mamy kontaktu z naszymi wewnętrznymi przeżyciami i bardzo często ciało nam daje...
Nie mamy kontaktu, czyli nie są one uświadomione?
Nie są uświadomione. Sterują naszym życiem, ale nie mamy tej świadomości złości, czy świadomości smutku. Nie chcemy przeżyć i konfrontować się z niektórymi emocjami, bo to jest trudne i nieprzyjemne, a nikt z nas tak naprawdę nie lubi dyskomfortu. I bardzo często wiele rzeczy zamiatamy pod dywan, które prędzej czy później wypływają w formie różnego rodzaju napięć, bo też jestem daleka od mówienia, że sami sobie pracujemy na własne choroby i tak dalej. To są bardzo niebezpieczne stwierdzenia.
No ale tak jest.
Ale tak jest. Czyli na przykład wieloletni stres związany z nadodpowiedzialnością odkłada się w barkach, w obszarze klatki piersiowej i determinuje nasze problemy z postawą. A to dalszym tropem determinuje dotlenienie tkanek, odżywienie organów w tamtym obszarze i tak dalej, i tak dalej. I tutaj joga czy też terapia kroniosakralna, to jest forma narzędzi, które pozwalają nam na zrozumienie własnego ciała, po prostu. Dla mnie jest to taka forma najbliższa i taka mata jest alegorią rzeczywistości, bo jak na macie znajdziemy właśnie tą chęć bycia tu i teraz i taką życzliwość do własnych ograniczeń w sensie cielesnym, to łatwiej nam przenieść te drobne rzeczy poza matę.
Dla mnie kluczem jest w ogóle znalezienie przyjemności w ćwiczeniach, bo tak. Najgorzej, kiedy się zmuszamy do tych ćwiczeń, kiedy robimy je, bo trzeba, bo wiemy, że musimy dbać, bo kręgosłup wysiada, wysiada to, wysiada tamto, ale sztuką największą jest chyba odnaleźć w tym przyjemność. Wrócimy do tego wątku za kilka minut. Sztuka dobrego życia w Tauron Arenie 10 lipca. Kolejny odcinek poświęcony relacjom. Dobrym relacjom, chociaż już tu nam Margola Sularczyk tłumaczyła, że nie ma dobrych i złych relacji, tylko są relacje łatwe i trudne.
I takie, które nam służą, albo nam nie służą.
Właśnie. A ja tak jednak myślę, że są dobre i niedobre, ale może mnie naprostujecie. Margola Sularczyk, Maryna Chobrzyk i Anna Latocha naszymi gościniami. Maryna Chobrzyk jest między innymi instruktorką hatha jogi i specjalistką terapii czaszkowo-krzyżowej i już nas tu wprowadzała w temat odnajdywania przyjemności w ćwiczeniach. Dla mnie osobiście najtrudniej jest wziąć się za ćwiczenia, bo jak już zacznę ćwiczyć, to rzeczywiście sprawia mi to przyjemność, ale ten moment przed jest trudny. No jest taki wewnętrzny leń, który mówi, przecież możesz jeszcze dalej siedzieć, nie musisz nic robić.
No taki opór wewnętrzny też. Mogę powiedzieć z mojej własnej perspektywy, może tak będzie najuczciwiej. Wiele lat byłam bardzo aktywną, można powiedzieć prawie, że sportowcem, bo trenowałam sztuki walki i jogę i całe moje życie kręciło się wokół zdrowej rutyny treningów i dbania o siebie. Natomiast od roku jestem mamą i mam za sobą 2 lata no jednak w dużej mierze nieaktywnego trybu życia i moją głowę zaprzątały zupełnie inne sprawy. I zaczęłam się ponownie czuć źle. Zawróciły mi problemy z kręgosłupem, które miałam dawno, dawno temu. I pierwszy czas, w którym musiałam znaleźć ponownie moment na rutynę, był bardzo trudny, tak jak mówisz. Znalezienie, wygospodarowanie regularnego czasu wiąże się z dużym oporem, jeżeli ktoś tego nie robił. Absolutnie to rozumiem, ale to uczucie po i ta nagroda, która sprawia, że nie bolą nas plecy, że nasz oddech jest spokojniejszy, że czujemy się lepiej, że lepiej reagujemy po takiej rutynie jogowej, czy w jakimkolwiek innym wysiłku, która nam sprawia przyjemność, na to, co się dzieje. mamy większą cierpliwość, większą energię. To jest nagroda. A po miesiącu neurobiologicznie ten opór jest coraz mniejszy, bo wytworza się już rytuał, nowe połączenia i coraz
uwielbiam ten termin nowe połączenia. Nerwowe. Ja cały czas czekam na te nowe połączenia. Obawiam się, że tych połączeń
one
nie ubywa.
One się nie biorą z czekania, niestety.
One się biorą niestety z naszej decyzji, tak. Warto przez miesiąc poobserwować nasze chęci i naprawdę po miesiącu już taki nawyk staje się bardziej naturalny, a opórniejszy.
A ile razy w tygodniu trzeba ćwiczyć, żeby te nowe połączenia, o których mówicie, się tworzyły?
Połączenia się tworzą wtedy, kiedy tworzy się nawyk i regularność, połączenia nerwowe. Ja pracuję tak z moimi klientami, że jestem realistką, więc każdemu i każdej ćwiczącej wymyślam 15-10 minut rutyny codziennej, ćwiczeń dopasowanych do ich ciała. I wydaje mi się, że jeżeli nawet 5 minut poświęcimy dziennie na to, żeby zrobić dwa ćwiczenia dopasowane do nas, albo jedno ćwiczenie oddechowe, to już to zmieni jakość całego dnia.
Ja przyznam się do czegoś takiego, że kiedy Iga Świątek gra swoje mecze, a i też inni nasi tenisiści na różnych turniejach, to ja ćwiczę z nimi. A ponieważ tych turniejów jest bardzo dużo, więc okazja do ćwiczeń jest. I zawsze tak trzymam kciuki, żeby jak najdłużej grała, bo wiem, że ja wtedy będę ćwiczyć. A taki mecz tenisowy trwa co najmniej godzinę, więc rzeczywiście można sobie zafundować bardzo dobry trening.
To jest bardzo dobry pomysł.
I wtedy też czuję, że te moje nerwy, to napięcie, które jest związane z kibicowaniem, nie działa na mnie destrukcyjnie, tylko wręcz odwrotnie, bo wtedy ja mam większą siłę. No i też mam taką satysfakcję, kiedy Iga na przykład wygra, że w jakiś sposób jej w tym pomogłam.
Może tak jest?
Może.
Ja sobie myślę o tym oporze, o którym powiedziałaś wcześniej. No ten opór też jest związany z tym, że czasami trzeba się sobie przyjrzeć. Bo jak już powiedziałam kiedyś, ja nie wierzę w istnienie lenistwa jako takiego. To jest zawsze jakiś opór. I on jest.
Usiądźmy dłużej, porozmawiajmy. Opowiem ci o lenistwie. Jest cudowne.
Znaczy, cudowne jest lenistwo z decyzji wypływające. Natomiast jak ktoś mówi, że jest leniwy i nie może czegoś zrobić i to mu utrudnia życie, on potem cierpi, ma do siebie pretensje, wstydzi się tego, że nie robi, to już nie jest o lenistwie. To jest o jakimś oporze, który z czegoś się bierze. I on może mieć bardzo różne źródła. I tak sobie myślę, że warto sobie wtedy, jak właśnie tak, bo znam ten stan, kiedy jest trudno zacząć ćwiczyć. Bardzo dobrze go znam niestety. I wtedy sobie siadam i myślę sobie, dobra, o co mi tak naprawdę chodzi? I czasami dochodzę do wniosku, że ja się po prostu autosabotuję. No bo jak ja zacznę ćwiczyć, to będę sprawniejsza, to będę mogła więcej robić i będę może nawet i ładniejsza i będę wychodzić więcej do ludzi. A mi jest tak dobrze siedzieć w tym domu i tak się czasami nie wychylić. Nie ma żadnych trudności, tutaj wszystko dobrze znam. I to jest takie bycie może nie tyle w strefie komfortu, co w strefie znanego dyskomfortu czasami.
I to jest coś, co sobie w mózgu robimy. Nie jest dobrze. Nie znam z tym dobrze.
I to jest tak, że
tkwimy z tym. Jest taki czasownik tkwić. My tak czasami tkwimy w czymś, w czym wcale nam dobrze nie jest, co nam często szkodzi.
Ale co znamy. I ten nasz mózg niestety robi nam takie figle, że jeżeli coś znamy, nawet jeżeli jesteśmy w dyskomforcie, to on woli to niż to nowe, bo nie wie, co będzie i się boi.
W studiu Radia Kraków przypomnę Margola Sularczyk, psychoterapeutka gestalt i aktorka, Maryna Chobrzyk, instruktorka hatha jogi i specjalistka terapii czaszkowo-krzyżowej. Jest z nami także Anna Latocha z Tauron Areny, bo w Tauron Arenie 10 lipca sztuka dobrego życia, całodzienne, tak?
To nie jest całodzienne wydarzenie, to jest wydarzenie, które bardzo łatwo pogodzić z różnymi trybami życia. Rozmawiałyśmy tutaj o tym, jak trudno znaleźć czas dla siebie, czas na przyjrzenie się relacjom, czas na ćwiczenia, czas na zadbanie o tak zwany dobrostan. Dlatego ten nasz cykl pomaga w tym, bo spotykamy się wieczorem, spotykamy się o godzinie 18. Zawsze najpierw jest ta część otwarta, wykładowo-panelowa, a potem są do wyboru warsztaty. Tym razem jest to ajurwedyjski masaż twarzy lub qigong. Więc nie trzeba poświęcać całego dnia. To jest taki impuls. Rozmawiałyśmy też wcześniej o tym, jak trudno jest wyrobić rutynę, jak trudno jest zbudować te nowe połączenia, które sprawiają, że tworzy się nawyk. Więc my wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i zapraszamy do tego, żeby przyjść, żeby zobaczyć. Proponujemy tak naprawdę bardzo różne tematy, licząc na to, że każdy znajdzie coś dla siebie, a warto zawsze zrobić ten pierwszy krok. Sztuka dobrego życia to jest w ogóle ogóle taki cykl, który rozpoczęliśmy po tym, jak podczas ubiegłorocznego jubileuszu Tauru na Areny Kraków zaprosiliśmy mieszkańców i mieszkanki na taki cykl Spotkajmy się i zauważyliśmy, że właśnie te spotkania poświęcone emocjom, zdrowiu psychicznemu, trosce o siebie, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Stąd stwierdziliśmy, że warto to kontynuować i w tych dniach, w których nie odbywają się u nas wielkie koncerty, wielkie wydarzenia czy jakieś sportowe mistrzostwa, zapraszamy na tego rodzaju wydarzenia. Jest to przede wszystkim inicjatywa skierowana do mieszkanek i mieszkańców miasta.
Te wydarzenia się odbywają w małej hali, w ogrodzie, w dużej hali na dole. Gdzie to jest umiejscowione?
Wydarzenia odbywają się w Arenie Głównej, ponieważ Tauron Arena Kraków, poza tą częścią, którą większość z nas kojarzy z koncertów, ma także sale konferencyjne. I my na Sztukę Dobrego Życia zapraszamy do tych sal konferencyjnych. Oczywiście myślimy też o tym, żeby wejść w plener, bo też cały ten teren zielony wokół Tauron Areny Kraków, Arena Garden, żyje i sprzyja temu. Natomiast wiadomo, że jesteśmy też często uzależnieni od różnych innych aktywności i od pogody, więc wyjściowo zawsze zapraszamy do sal konferencyjnych, a o ewentualnych zmianach lokalizacji i wychodzeniu w plener będziemy informować.
Obiecała nam Margola, że opowie trochę o sobie, jak to u niej się zmieniało, bo my cały czas tutaj mówimy, to znaczy wy mówicie, że nie ma takiego pojęcia jak nie mam czasu, ten czas zawsze da się wygospodarować i wszystko zależy od naszej decyzji. Ja tu się upierałam, że no, nie mam czasu istnieje rzeczywiście i czasami dlatego na przykład, jeżeli lubię oglądać mecze tenisowe, no to robię to jednocześnie ćwicząc, bo nie miałabym 3 godzin, 1,5 godziny na mecz, 1,5 godziny na trening, więc muszę to połączyć, skomasować i wtedy jest przyjemne z pożytecznym. Ale ty upierasz się, że wszystko zależy od priorytetów.
Znaczy wszystko zależy od pewnej decyzji. Mhm. Bo rzeczywiście, no ja też często używam tego wyrażenia, nie mam czasu, ale mam też świadomość, że nie mam tego czasu na coś, ponieważ zdecydowałam się przeznaczyć go na coś innego. I oczywiście w idealnym świecie mogłabym sama decydować, na co przeznaczam czas, ale trzeba jakoś zarabiać na życie, trzeba się zająć domem, trzeba się zająć różnymi rzeczami, które no, życie składa się z pewnych aktywności, nie tylko z takich, które są naszym wyborem i chęcią, ale też takich, które po prostu trzeba zrobić. W związku z tym nie mam czasu na coś, ponieważ mam czas na coś innego. To jest trochę o tym. Ale kiedyś jeszcze bardziej nie miałam czasu niż teraz, bo pracowałam bardzo wiele lat w takich różnych korporacjach. W ostatniej nawet spędziłam 11 lat. To była bardzo intensywna praca i w którymś momencie pożegnałam się z tą korporacją i wtedy zrobiła mi się taka przestrzeń ogromna, w której pomyślałam sobie, dobra, no to czas zobaczyć, co ja tak naprawdę chcę w życiu robić. I trochę sobie poszukałam różnych rzeczy i wymyśliłam, że zawsze, właściwie zawsze chciałam być z ludźmi. I zawsze chciałam z ludźmi rozmawiać i to jest dla mnie najważniejsze. I jakoś tak trochę spontanicznie poszłam na studia psychologiczne i do szkoły psychoterapii Gestalt. I te 4 lata szkoły całkowicie zmieniły moje podejście do siebie, do życia, do relacji. Zaczęłam mieć większą świadomość tego, co się ze mną dzieje, co ja wybieram, dlaczego tak w życiu wybieram. I to są takie proste rzeczy. Na przykład właśnie dlaczego wybieram, że dzisiaj robię to, a nie coś innego, nie?
Ale w tym poprzednim życiu było ci źle?
W poprzednim życiu nie miałam czasu się zastanowić, jak mi jest.
Tak gnałaś?
Gnałam. Gnałam bardzo. Miałam wrażenie, że jak wyhamowałam, to mi się nasuwa taka metafora takiej przeładowanej ciężarówki, która bardzo gwałtownie hamuje na autostradzie. I to wszystko, co jest w tej ciężarówce, spada na człowieka. I to też jest jakby doświadczenie wielu osób, które no, tak gwałtownie dość, bo ja dość gwałtownie zatrzymałam swoją karierę zawodową.
Ale chciałaś, czy tak się złożyło?
To było chyba obustronne, takie mam wrażenie. To znaczy ja chciałam, ale się bałam. Natomiast no, pewne decyzje korporacyjne no,
czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest takie pożykadło i sprawdziło się.
Nie ma tego
się
trudnego, jeszcze raz powiem. Nie ma okay tego trudnego, co by na dobre nie wyszło. Tak, ale to też jest kwestia decyzji, co ja z tym zrobię, nie? Bo można się załamać, zapaść.
Wpaść w depresję.
Wpaść w depresję, co też było moim udziałem przez jakiś czas. Natomiast no, w którymś momencie pomyślałam sobie, dobra, mam czas teraz, właśnie teraz mam czas. czas na to, żeby coś zrobić. Jeszcze to się zbiegło z pandemią. I postanowiłam pójść do tej szkoły, gdzie nauczyłam się o relacjach.
Przepraszam, że tak wchodzę w słowo, tak. Bo to spotkanie będzie o relacjach. Mhm. Czy relacje cię uratowały, czy pomogły ci? Czy ty musiałaś dopiero zbudować swoje relacje na nowo w momencie, kiedy okazało się, że twoje dawne życie nie istnieje?
Relacje z ludźmi na pewno bardzo mnie wsparły, bardzo mi pomogły. Nie zostałam w tym sama. Natomiast najważniejsza relacja, która kulała i która miała największą trudność, to była moja własna relacja z sobą. I to jest to, nad czym pracowałam najwięcej. No bo wiadomo, jeżeli ja w jakiś sposób potem wchodzę w inne relacje, nie? Więc jeśli ja jestem w lęku, to wchodzę w taki sposób, że sabotuję relacje z innymi ludźmi. Nie jestem sobą, bo się boję, chcę zadowolić na przykład, nie? Więc ta relacja z sobą była tą, którą musiałam zbudować od nowa. I jestem absolutnie szczęśliwa, że udałam się w tę podróż i że jestem w tym punkcie, w którym jestem i myślę, że jeszcze mnóstwo fascynujących przygód przede mną.
Marynio, terapia czaszkowo-krzyżowa, na czym ona polega? O co w tym chodzi?
Tak się przysłuchiwałam tym relacjom ze sobą, z ciałem. Tak, jeszcze tak puentując właśnie... Możemy szukać, upatrywać szczęścia w czynnikach zewnętrznych, mówiąc, może to jest truizm wiecznie, ale tak naprawdę w konfrontacji z kryzysem, a każdego taki czy inny kryzys dopada, zostajemy sami ze sobą i wtedy jesteśmy my i to lustro i ten nasz świat wewnętrzny, a relacje z ludźmi są odbiciem tej relacji z samym sobą i czasem są to przykre doświadczenia, natomiast one klarują nasze życie i mamy wtedy szansę właśnie się rozwinąć i zostawić to, co jest nam potrzebne, prawdziwe, albo żyć dalej w tych różnych maskach i tak dalej.
Ja bym też dopowiedziała, żeby się nie uzależniać od tych relacji z innymi i nie uzależniać swojego dobrego samopoczucia.
Zdecydowanie.
Od tych relacji, bo wpadniemy wtedy.
Bo te relacje, tak jak nasze, łapkę. Tak jak my się zmieniamy, one się też zmieniają. Rzadko się zdarza, żeby jedna osoba nam towarzyszyła przez całe życie, ponieważ się tak mocno zmieniamy, więc nasze potrzeby też, nie zawsze jest to dobre lub złe. Czasem są to trudne doświadczenia, ale też potrzebne, bo mamy szansę rozwijać, mieć fajniejszą pracę, czuć się zdrowiej, mieć ciekawszych, bardziej kochających, wspierających ludzi wokół siebie. I tu właśnie o takim dbaniu, wracając do dbania o siebie, mamy różne narzędzia i jednym z takich narzędzi są takie subtelne praktyki, bo nasze ciało i my jesteśmy przyzwyczajeni do przebodźcowania się, do robienia wielu rzeczy na raz. Nie zawsze jest wybór, nie zawsze możemy poświęcić tylko się jodze czy innym przyjemnym aktywnościom. Czasem nie ma tej możliwości. Natomiast ja skłaniam się ku subtelniejszym praktykom i mówię to jako osoba, która uczyła jogi i trenowała tajski boks w Tajlandii i pracowałam z zawodnikami UFC, pasjonowałam się sztukami walki wiele lat. Teraz jestem zwolennikiem subtelniejszych bodźców, takich właśnie jak joga, oddech i terapia czaszkowo-krzyżowa, która wykorzystuje nacisk rzędu 50 groszy na pracę z tkankami miękkimi, ze szwami na czaszce, tak, aby nie wzniecić odruchu obronnego układu nerwowego i ciała. I naprawdę takim subtelnym dotykiem można spowodować wspaniałe zmiany i uruchomić procesy samoregulacji w ciele, bo to o to chodzi. Właśnie nie chodzi o ten czynnik zewnętrzny, tylko o to, żebyśmy tak poruszyli nasze zdrowe odruchy, żebyśmy sami w stanie byli się regenerować i żyć zdrowo, tak?
To jeszcze zapytam cię o tą hatha jogę. Czy ona się różni od takiej jogi klasycznej?
To jest właśnie joga klasyczna, czyli to jest taka joga...
Czyli to jest ta klasyczna.
Ta
okay.
Klasyczna, są różne drogi, mniej dynamiczne, bardziej dynamiczne, nowsze, starsze. To jest ta klasyczna ujęta w księgach Patanjalego, który opisał asany, opisał praktykę oddechową. Ona wykorzystuje pomoce takie jak wałek czy pasek czy kostki, które są właśnie takim przejawem życzliwości, bo nie wszyscy mają dane pewne zakresy ruchowe i to też nie o zakresy ruchowe chodzi, tylko chodzi o ten zdrowy ruch, który nam służy, o to, żeby nie być w pozycji w dyskomforcie, tylko żeby móc spokojnie oddychać na przykład i się rozluźnić.
To co? Zapraszamy na 10 lipca do Tauron Areny.
Oczywiście.
18?
Aniu? Rozpoczynamy o 18 tę część o relacjach. Warsztaty około godziny 19.30. Wszystkie informacje, bilety i wejściówki są na naszej stronie. Zapraszamy na tę lipcową sztukę dobrego życia. Zapraszamy także do śledzenia naszej strony, bo tam informujemy o kolejnych edycjach, ale też o różnych wydarzeniach, które kierujemy do mieszkańców. Bo oczywiście zapraszamy na te wielkie koncerty. Jutro Morrissey, później Il Divo, niedługo Katy Perry, Robbie Williams, Brian Adams, ale też mamy mnóstwo tych aktywności dla mieszkańców. Wykorzystujemy naszą powierzchnię, nasze przestrzenie. Jeszcze w sierpniu piknik sąsiedzki. Billie Eilish na pewno była bardzo... To nie był koncert, my mówimy, że to było doświadczenie społeczne.
To było
społeczne.
Zjawisko, tak.
Także dla wielu osób, nie tylko młodych, wiemy, że był to koncert życia. Myślimy, że jeszcze przed nami będą takie koncerty, które wzbudzą podobne emocje.
Bardzo dziękuję. Anna Latocha, Margola Sularczyk i Maryna Chobrzyk były naszymi gościniami dzisiaj. Dziękuję.
Dziękujemy.